7 minut po godzinie 12.
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry Państwu. Piotr Wierzchoń audycję realizuje, przy mikrofonie Dariusz Turecki. Środowe wydania audycji Pogotowie Radiowe poświęcone są od jakiegoś czasu edukacji medialnej, a dziś porozmawiamy, a w zasadzie nasz ekspert opowie o bezpieczeństwie w sieci, o zasadach bezpieczeństwa w sieci internetowej. Jeżeli komuś z Państwa się wydaje, jestem bezpieczna, jestem bezpieczny, gdy użytkuję internet, to po prelekcji naszego eksperta mogą się Państwo zdziwić. Ale nie chodzi o to, czy ktoś się zdziwi, czy nie. Chodzi o to, żeby wzajemnie poziom naszego bezpieczeństwa podnieść, aby wspólnie to zrobić, a my w tym w ramach audycji o edukacji medialnej jesteśmy w stanie pomóc. Prosimy tylko poświęcić ekspertowi nieco czasu. Prosimy zostać z nami do godziny 13, ale zanim oddam komuś, kto na bezpieczeństwie sieci się zna, głos, to przypomnę, że w innych audycjach z tego cyklu podejmujemy sprawy interwencyjne. Zatem proszę telefonować, jeśli Państwo chcieliby nam takie sprawy przedstawić, pod numer 815 33 11 11. 815 33 11 11. Zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Prywatność w sieci. Pod takim hasłem odbyło się webinarium zorganizowane przez Centrum Edukacji Medialnej, które działa przy Polskim Radiu Kielce oraz NASK, Państwowy Instytut Badawczy, w ramach cyklu zatytułowanego Fake No More. O prywatności w sieci, rzecz jasna chodzi o sieć internetową, mówił pan Andrzej Rylski, absolwent pedagogiki ogólnej na Uniwersytecie Warszawskim, który pracuje w dziale profilaktyki cyberzagrożeń NASK. Czy spotkali się Państwo z tym skrótem? Czym jest NASK?
Jest to naukowa i akademicka sieć komputerowa, Państwowy Instytut Badawczy. Zaczynaliśmy bardzo skromnie jako grupa pasjonatów technologii, która postanowiła podłączyć Polskę do internetu. Dzisiaj Państwowy Instytut Badawczy liczy ponad już 1000 pracowników. Zajmujemy się bardzo, bardzo wieloma aspektami internetu w Polsce. Staramy się odpowiadać na wszystkie potrzeby, zagrożenia. Weryfikujemy to, co się dzieje w naszej cybersferze. Chronimy kluczowe komponenty internetu, najważniejsze strony naszego kraju. Dbamy o to, aby internet mógł docierać do polskich szkół, które dołączyły do projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Prowadzimy badania naukowe, a także przyjmujemy zgłoszenia wszelkich nielegalnych treści.
Wiedzą już Państwo zatem, czym jest NASK, Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa. I właśnie dzięki uprzejmości tej instytucji i dzięki uprzejmości Centrum Edukacji Medialnej przy Polskim Radiu Kielce możemy Państwu przedstawić fragmenty webinarium o prywatności w sieci. Prywatności, czyli o czym?
Prywatność, słowo pochodzenia łacińskiego privatus, czyli oddzielony. Jest to zdolność jednostki albo grupy osób do utrzymania danych na swój temat, swoich informacji, osobistych zwyczajów, zachowań nieujawnionych publicznie. Odwiedzenie każdej strony powoduje, że zostawiamy tam ślad, tak zwane ciasteczka, pliki, które informują o naszych zwyczajach, jak długo byliśmy, gdzie dokładnie klikaliśmy. Wyciągają z tego wnioski. Bardzo często strony pytają Was o informacje. Strony, ale również aplikacje. Wasze imię i nazwisko, ono jest odnotowywane. Jest niesłychanie cenną daną. Imię, nazwisko i jeszcze jakiś sposób kontaktu. Najczęściej adres e-mailowy. To są naprawdę cenne rzeczy. Takie bazy danych czasami zmieniają właściciela i czasami tracimy kontrolę nad tym, kto wie dokładnie, kim jesteśmy, jaki mamy adres. Obraz również w sieci jest coraz powszechniejszy. Zdjęcia wrzucamy wszyscy. Pamiętajmy o tym, że jak publikujemy jakieś zdjęcie, to na tym zdjęciu widać wiele aspektów, wiele rzeczy, które niekoniecznie uświadamiamy sobie te obiekty w chwili wykonywania zdjęcia, w chwili wrzucania go do internetu. Jeżeli fotografujemy siebie przy nowej konsoli i chcemy się tym pochwalić i wrzucamy go na swój profil, czy na pewno wiecie, kto zobaczy to zdjęcie? Czy na pewno macie pewność, że może jakiś złodziejaszek nie obejrzy tego zdjęcia, nie podejmie w tym momencie decyzji, aha, warto obserwować ten profil, tam się pojawiają ciekawe informacje na jego temat. I później opublikuje się kiedyś postęp, oto na miesiąc wyjeżdżacie za granicę do tropikalnych krajów i w tym momencie jest duża szansa, że pojechaliście tam z całą rodziną. Wasz dom może być już obserwowany, ktoś na tym skorzysta.
W jaki sposób internet zdobywa informacje o nas?
Internet pobiera od nas informacje w trakcie właśnie wyszukiwania. Gdy my wyszukujemy informacje, internet i rozmaite strony wyszukują informacje o nas, tak naprawdę. Wyszukiwarka Google lub Bing jest najczęstszym źródłem informacji. Bardzo się cieszę, jeżeli najpierw korzystacie z Google lub Binga lub innej wyszukiwarki, to prawdopodobnie, tak prawdopodobnie jest to bardzo dobry nawyk. Wiem, że młodzi ludzie bardzo często korzystają z tych źródeł, które dla nich są atrakcyjne, ciekawe. Szczególnie młodsi uczniowie bardzo często właśnie korzystają z TikToka i dla nich to jest super ważne źródło, nawet ważniejsze od wyszukiwarek internetowych. Inspirują się, starają się wzorować na tym, co słynni TikTokerzy pokazują. A to nie zawsze jest, nie zawsze ma sens. Te osoby, które zyskały popularność, mogły to zrobić tylko dlatego, że zrobiły coś wyjątkowo głupiego na wizji i wcale nie są autorytetami, które mają rację w jakiejkolwiek dziedzinie. Umiejętność wyszukiwania informacji jest bardzo ważna, jeżeli korzystacie z takich wyszukiwarek i umiecie dobrze te pytania konstruować, to prawdopodobnie dostaniecie rzetelne wyniki, bo im lepszy jest wynik, im bardziej rzetelny, tym zazwyczaj jest wyżej. Ale warto sprawdzać więcej niż jeden. Pamiętajcie, że nie zawsze traficie od razu na wiarygodne źródło. Otwórzcie sobie 3-5 różnych źródeł, jak macie ważne pytanie, i sporównajcie je, sprawdzajcie. To jest istotna sprawa. To, co wy wyszukujecie w Google, Google zapisuje na waszym koncie lub przynajmniej w ciasteczkach waszych przeglądarki, jak nie macie zalogowanego konta w danym momencie, i potem będzie się sugerował. Jeżeli macie konto Google, prawdopodobnie macie, lub konto używane w innej przeglądarce i na co dzień używacie tej przeglądarki, to spróbujcie w tej przeglądarce wpisać jakieś hasło, jak coś zrobić na przykład, co jakaś wasza pan potrzeba, jak się zalogować gdzieś tam. Cokolwiek, co was interesuje, a później otwórzcie inną przeglądarkę, której na co dzień w ogóle nie używacie. Albo lepiej zainstalujcie jakąś nową przeglądarkę, Opera, Firefox, cokolwiek innego. I zadajcie to samo pytanie w tej samej przeglądarce, na przykład Google, w tej nowej aplikacji. Możecie się zdziwić, jak bardzo inne będą odpowiedzi. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ internet się uczy. On pamięta historię wszystkich waszych wyszukiwań i na tej podstawie próbuje wam podpowiadać odpowiedzi kolejnych waszych wyszukiwań. Informacje o nas są łatwe do zdobycia. Wystarczy coś wyszukać w Google'ach. Wystarczy poszperać na portalu społecznościowym. Telemarketerzy zarabiają na tym, że handlują danymi kupowanymi od różnych firm. Wyszukajcie informacji na swój temat, wpisując imię, nazwisko w cudzysłowie swoje, w jakąkolwiek wyszukiwarkę internetową. Zobaczcie, co internet o was wie. Sprawdzajcie, czy przypadkiem nie ma jakichś faktów, które pojawiły się o was. Wiadomo, będą wyniki też innych osób tak samo się nazywających, ale jeżeli zobaczycie coś, co was dotyczy, sprawdźcie, czy to jest to, co chcielibyście, aby się w tym internecie pokazywało. Jeżeli to jest jakaś wzmianka o was sprzed, nie wiem, 8 lat, 10, kiedy byliście na szkolnej wycieczce, kiedy coś się wydarzyło, o czym nie chcielibyście, aby świat wiedział, to macie prawo zaznaczyć taki wynik wyszukiwania, rozwinąć go i na przykład Google oferuje od razu możliwość zgłoszenia prośby o usunięcie takiego wyniku. To nie jest usunięcie tej strony, bardzo ważne. Nie usunięcie tej informacji, ale usunięcie możliwość wyszukania tej informacji przez tę wyszukiwarkę. To sprawia, że szukając o was informacji, już będzie o wiele, wiele, wiele ciężej dotrzeć do tej konkretnej strony. Żeby usunąć jakąś naprawdę kompromitującą informację, to trzeba udać się do administracji danej strony, wejść na stronę, na której prezentowane są was informacje i tam zgłosić to. Najczęściej w mediach społecznościowych jest funkcja zgłoszenia postu i tak dalej. Warto z tego korzystać. I jeżeli coś takiego się wydarzy, że ktoś opublikuje o was coś niepochlebnego, obrazi was, coś, co was denerwuje, pamiętajcie, macie prawo zgłaszać, 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 prosić swoich znajomych, żeby zgłaszali. Im więcej osób zgłosi, tym jest większa szansa, że szybko administracja zareaguje na to i doprowadzi do zablokowania takiego komentarza dla was, no, niefajnego.
W audycji Polskiego Radia Lublin słuchają Państwo fragmentów webinarium o prywatności w sieci, które odbyło się na YouTube'owym kanale Centrum Edukacji Medialnej działającym przy Polskim Radiu Kielce, a prelegentem był pan Andrzej Rylski z Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej. Za chwilę wracamy do rozważań o prywatności w sieci internetowej.
Pogotowie radiowe.
Polskim Radiu Lublin wracamy do retransmisji fragmentów webinarium, które odbyło się w ramach projektu Centrum Edukacji Medialnej przy Polskim Radiu Kielce oraz NASK, Państwowy Instytut Badawczy, projektu zatytułowanego Fake No More. O prywatności w sieci mówił pan Andrzej Rylski z Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej. Jednym z wątków poruszonych przez prelegenta było to, co wiedzą o nas, za naszą sprawą, nasi znajomi na portalu społecznościowym. I czy rzeczywiście są to nasi znajomi?
Znajomi wiedzą o was dużo. I teraz pytanie właśnie, czy wy na pewno znacie swoich znajomych? Jeżeli macie profil na portalu społecznościowym, znajomi, którzy są wliczeni w setki, niektórzy mają ponad 1000 znajomych. No, realnie bardzo trudno jest znać ponad 1000 osób. Nawet kilkaset to już jest wymagające, żeby kojarzyć każdą z nich. I założę się, że bardzo duży procent osób znajomych u wielu z was to są osoby, które pisały do was, zaakceptowaliście ich jako znajomych, ale w życiu nie widzieliście takich ludzi. Nie wiecie dokładnie, kim oni są. Wydaje wam się, że ich kojarzycie z jakiejś gry, z jakiegoś spotkania online, z jakiejś grupy. Dyskutowaliście może razem o czymś, ale pełni nie możecie mieć pewności, czy na pewno jest ktoś na przykład w waszym wieku, czy ktoś 2-3 razy starszy, czy jest z Polski, czy może z innego kraju, tylko dobrze mówi po polsku. Jakie są jego intencje? No po prostu nie możemy tego wiedzieć. Dlatego wobec osób, których naprawdę nie znamy, trzeba mieć dużą dozę takiego krytycyzmu i pamiętać, że tak naprawdę nie wiadomo, o co im chodzi, czego mogą od nas chcieć. Lepiej nie pokazywać im zbyt wiele informacji o nas. Ci znajomi w internecie to mogą być zupełnie obce osoby, a nawet zupełnie obce osoby, które nie należą do naszego grona znajomych, mogą o was też wyszukiwać pewne informacje. Wasze imię, dane czasami wasz e-mail mógł wyciec. Warto sprawdzać na przykład też wyszukując wasz e-mail w cudzysłowie, czy przypadkiem one się gdzieś publicznie nie pokazuje, bo jeżeli tak, no to w tym momencie macie już odpowiedź na to, skąd tyle spamu w waszej skrzynce. Są mechanizmy, które przeszukują cały internet, boty, które szczytują każde wystąpienie kombinacji znaków z tą małpką mailową i jak tylko coś znajdą, zapisują na wszelki wypadek. One się nie przejmują tym, że większość może być nieaktualna, nieprawdziwa. To nie ma znaczenia. Te boty po prostu to szczytują, zapisują, przekazują do centrali, później centrala rozsyła miliony, miliardy, biliony maili spamu do wszystkich tych adresów. Dostajemy propozycje reklamowe, których byśmy nie chcieli. Tracimy czas na ich przeglądanie.
Jak bardzo cenną informacją jest nasz adres poczty elektronicznej?
Starajmy się nigdy nie umieszczać swojego adresu e-mailowego w internecie. Nigdy. Wysyłajmy go w prywatnych wiadomościach do ludzi. Nie publikujmy go na żadnej stronie. Prędzej czy później ktoś na to wpadnie. Jakiś bot to odczyta i będziemy mieć tylko mnóstwo śmieci w skrzynce.
Czym może grozić utrata prywatności?
Na pewno możemy skończyć z zakupami rozmaitych niepotrzebnych nam przedmiotów, bo reklamy dopasowane do naszych preferencji będą bardzo skuteczne. Możemy stracić dostęp do konta, przez co nie możemy się kontaktować ze znajomymi. Ktoś po prostu skakuje nasze hasło, jak będziemy nieostrożni. Możemy po prostu zostać ośmieszeni, bo ktoś zalogował się na nasze konto, wrzuci z naszego profilu coś, jakieś wypowiedzi, zacznie się afera. Będzie trudno to odkręcić czasami. Co więcej, w przyszłości możecie starać się o staż lub pracę. Jeżeli nie pilnowaliście tego, co publikujecie na swoim portalu, może dojść do sytuacji, w której rekruter przejrzy waszą historię, bo tak się w tym momencie dzieje. Już od wielu lat jest to standardowa procedura. Jak zgłaszają się kandydaci, to nie tylko jest czytane ich CV. CV jest zazwyczaj przeglądane, ale więcej czasu się poświęca na analizowanie obecności śladu cyfrowego każdej takiej osoby. Takiego potencjalnego kandydata się prześwietla, szczytuje się jego publiczne posty, jak on się zachowuje, jakim jest człowiekiem, bo to interesuje firmę. Najważniejsze jest to, jak się ta osoba prezentuje, kim jest naprawdę, a to wychodzi bardzo ładnie w historii waszych prywatnych kont. Jeżeli zapomnieliście ograniczyć listę znajomych i były publiczne posty, w których pokazywaliście jakieś zabawne momenty, to może się okazać, że rekruterowi się to niekoniecznie spodoba i stwierdzi, no nie, ten gość, ta panienka nie jest wcale kimś, z kim chciałbym pracować. I ciach! I z takiego banalnego powodu wasza kandydatura leci do kosza. No jest jeszcze jeden skutek utraty prywatności. Jeżeli niebacznie zdradzicie swoje hasło, będzie ono zbyt proste do odgadnięcia, możecie utracić kontrolę nad urządzeniem, możecie zainstalować na nim jakieś aplikacje, które zaczną działać w tle, generując działania wcale dla was niekorzystne, zakłócając waszą pracę, zmniejszając wydajność tego urządzenia, kradnąc więcej waszych danych z tych zasobów.
Więc w jaki sposób należy chronić swoją prywatność? Jak robić to skutecznie?
Zachować czujność. Nie klikać w banery, nie klikać w linki, których wy nie zamówiliście. Jeżeli się zdarzy Wam zapomnieć hasło i poprosicie o jego przypomnienie, po chwili przychodzi mail z linkiem do odzyskania. Jest to bezpieczny link. Wy wiecie, skąd on się wziął. Wy go zamówiliście. Jeżeli nagle przychodzi do Was wiadomość, macie w skrzynce jakieś oferty, jakieś informacje, ostrzeżenia, przychodzi paczka, trzeba coś dopłacić, wasze konto jest zagrożone, nie uiściliście jakiejś opłaty, trzeba bardzo uważać z takimi informacjami. Ogromna większość z tych informacji, z tych komunikatów jest najeżona wykrzyknikami, obostrzeniami, grożą jakieś sankcje, zablokują wam konto, masz tylko 2 minuty na reakcję. Nie wierzcie w to. Nie wierzcie w to. Po pierwsze, trzeba zachować zimną krew. Nic wam nie grozi, jeżeli w ciągu najbliższych kilku minut nie klikniecie na ten link. A tak naprawdę dobrze byłoby nigdy nie kliknąć w ten link. Na spokojnie przeczytać taką wiadomość, zobaczyć, co to jest za wiadomość, kto jest jej nadawcą, o czym oni piszą. Pomyślcie, czy wy w ogóle macie konto w tym serwisie, czy w ogóle była jakaś paczka zamawiana do was i tak dalej. Czy to was dotyczy, czy to nie jest po prostu spam rozsyłany do wszystkich, tak zwany phishing, próba oszustwa, zachęcenia, żeby wywołać silne emocje i w tym momencie człowiek nie myśli, klika odruchowo. Trzeba bardzo walczyć z tym, to jest ogromnie trudne. Ja sam czasami łapię się na tym, że właśnie zaczynam coś robić, a potem dlaczego w ogóle wszedłem na tę stronę. Jeżeli pojawia się komunikat z linkiem, on jest tak spreparowany, żeby was zachęcić, żeby wzbudzić albo wasz strach, albo nadzieję. Wygrałeś iPhone'a. Namierzamy cię, jesteś w tym momencie tam, wykryto zabronione dane, zablokujemy ci komputer. I te komunikaty wywołują się na emocje, co sprawia, że wyłącza się nam myślenie. Więc trzeba zapauzować, na chwilę odłożyć telefon, pomyśleć, sprawdzić, o czym jest tam napisane, kto jest nadawcą. Jeżeli jest jakaś strona, jakichkolwiek firma, nie wchodzimy na link, tylko wchodzimy na własną przeglądarkę, wyszukujemy nazwę tej firmy, sprawdzamy, czy mamy tam konto, logujemy się na nią, na spokojnie, przypominamy sobie hasło, jak zapomnieliśmy, patrzymy, czy na tej stronie rzeczywiście jest jakakolwiek informacja, że coś się stało, że nasze konto jest zagrożone, że paczka jest w drodze, że wysłano i tak dalej. Prawdopodobnie tam nie będzie tej informacji. I bardzo dobrze, ponieważ jest to fałszywa informacja, jest to próba oszustwa. Zawsze można sprawdzić, jeżeli to bank, to do niego zadzwonić. Tego typu oszustwa zdarzają się bardzo często. I więc pilnujmy, żebyśmy my tych informacji nie przekazywali do świata internetu za dużo.
Jak ustawić prywatność na swoim portalu społecznościowym? Czy wszystkim naszym znajomym dać dostęp do tych samych informacji?
Ustawiajcie sobie rozsądnie prywatność na portalach społecznościowych, żeby tylko ludzie, którzy naprawdę są waszymi znajomymi, widzieli wasze osobiste zdjęcia z wakacji. A ta grupa osób, która kiedyś się z nimi zagadało, ale to jest nie wiadomo do końca, po co ta osoba jest wśród znajomych, może się kiedyś przyda, to zróbcie taką osobną kategorię, na przykład Facebook na to pozwala, dalsi znajomi, nie? I wtedy nie umieszczamy większości naszych komunikatów dla nich. Udostępniamy im tylko jakieś pytania, tylko jakieś takie treści, które naprawdę chcemy, żeby trafiły do jak największej puli osób.
Podsumujmy zatem, jak chronić swoją prywatność w sieci, w internecie?
Nie podawajcie danych, jeżeli to nie jest absolutnie konieczne. Upewniajcie się, kto ma do nich dostęp. Używajcie dobrych haseł, nie podawajcie ich nikomu. Jeśli to możliwe, korzystajcie z zabezpieczenia dodatkowego, oprócz hasła. To jest ważna rzecz. Współcześnie nawet dobre hasło może zostać złamane i jeżeli tylko serwis oferuje tak zwane dwustopniowe, dwuetapowe weryfikowanie, włączajcie je. Można spróbować sobie SMS podłączyć, a najlepiej jest zainstalować aplikację zwaną autentykatorem. A Google, Microsoft, kilka firm oferuje taką aplikację, która generuje jednorazowe kody. I po co to jest? Gdy podacie prawidłowe hasło po raz pierwszy, logujecie się z jakiegoś urządzenia, będziecie musieli podać ten dodatkowy kod. Ale później zaznaczycie już, że to jest wasz komputer, wasz telefon, i będziecie się logowali automatycznie, ale to was ochroni w sytuacji, gdy ktoś odgadnie hasło, spróbuje się na nie zalogować gdzie indziej, będzie musiał podać ten kod, do którego nie ma dostępu i w tym momencie wasze konto jest bezpieczne. Także dobra sprawa.
Bez względu na to, czy używamy weryfikacji dwustopniowej, czy nie, warto stworzyć dobre hasło. Ale co to znaczy dobre hasło?
Nie powinno zawierać słów występujących w internecie. To jest jedna z najlepszych rad do tworzenia dobrego hasła. Boty próbujące łamać się na konta są super wydajne i bardzo sprytne. Wiedzą, że ludzie idą na łatwiznę, wiedzą, że hasła są konstruowane ze po prostu 1, 2, 3 wyrazy znane i wykonują wiele, wiele milionów kombinacji, próbując łamać się na konto, tak zwanym brute force, czyli taką zwyczajną, tępą siłą, bez kombinowania, wszystkie po kolei możliwości sprawdzają. I ta metoda niestety często działa, bo ludzie chcą sobie ułatwić i budują proste zdanie jako hasło. To jest błąd, słuchajcie, nie róbcie w ten sposób. Hasło na pewno powinno być łatwe do zapamiętania, trudne do odgadnięcia. Zazwyczaj jest wymagane przez daną stronę, aby miało różne rodzaje znaków. Natomiast proszę, raczej unikajcie wrzucania cytatów z ulubionego filmu. Jest duża szansa, że ten cytat jest po prostu powszechnie znany i on będzie jednym z pierwszych kilku tysięcy wyników, które spróbuje taki bot wbić na wasze konto, próbując się włamać i trafi. Jak najdłuższe też nie jest najlepszą radą. Długie, trudne do zapamiętania. Taka jest zależność. Więc długie, powyżej 8-10 znaków, ale kilkanaście jest w zasadzie wystarczająco dobre. Natomiast dlaczego nie powinna zawierać słów występujących w internecie taka kombinacja? No właśnie, boty potrafią takie kombinacje łatwo odgadywać. Dobre hasło wydaje się być dziwaczne i na pewno nie jest łatwe do zapamiętania. Wasz ulubiony cytat, jakieś powiedzenie tylko dla was charakterystyczne, w którym będzie jakiś znak specjalny, może być jakaś ekstra cyfra.
To garść rad dotyczących tworzenia skutecznych haseł internetowych, trudnych do odgadnięcia nawet przez boty. I na zakończenie jeszcze prośba od pana prelegenta. Sugestia, aby myśląc o bezpieczeństwie w sieci, myśleć także o innych i jeśli trzeba, za innych.
Jeżeli znajdziecie cudze urządzenie, które jest odblokowane, to spróbujcie skontaktować się z właścicielem. Jeżeli jest zablokowany, oddajcie go jakiejś dorosłej osobie godnej zaufania. Nauczyciel, policjant, menedżer w sklepie, niedowolna osoba na ulicy na pewno. Spróbujcie pomóc, jeżeli ktoś nie wylogował ze swojego konta, a zostawił komputer w pracowni, to go wylogujcie. Jak już ktoś nie wszedł na to jego konto, nie nawrócał mu tam śmieci. Pytajcie o zgodę przed publikacją zdjęć, na których są inne osoby, bo oni mogą sobie tego nie życzyć, mogą na tym zdjęciu wyjść nie tak, jakby chcieli. Nie piszcie publicznie takich rzeczy, których możecie potem żałować, bo to do was wróci. Nawet jak skasujecie wpis za miesiąc, to po roku się okaże, że ktoś ten wpis zdążył zescreenshotować.
Podkreśla Andrzej Rylski, przedstawiciel naukowej akademickiej sieci komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego, który był prelegentem webinarium zorganizowanego przez Centrum Edukacji Medialnej, które działa przy Polskim Radiu w Kielcach, oraz NASK. Tematem webinarium, którego fragmenty mieliśmy Państwu okazję przedstawić, była prywatność w sieci, sieci komputerowej, a całość cyklu zatytułowana jest Fake No More. Radio Lublin.
Pogotowie radiowe.
Jeżeli Państwo zechcą znowu trafić na audycję dotyczącą edukacji medialnej w Polskim Radiu Lublin, to proszę włączyć Pogotowie Radiowe w kolejną środę po godzinie 12, ale na przykład jutro czwartek i jutro podejmiemy temat interwencyjny. Więc jeśli Państwo chcieliby jakieś tematy interwencyjne, sprawy Państwu bliskie, a dla Państwa nierozwiązywalne zgłosić nam, to prosimy pod numer 815 33 11 11. Powtórzę ten numer, czynny także i podkreślę po zakończeniu audycji 815 33 11 11. Można również napisać pod adres pogotowie@radiolublin.pl, adres mailowy pogotowie@radiolublin.pl albo przez facebookowy profil audycji Pogotowie Radiowe w wiadomości prywatnej też można napisać. Prosimy, czekamy. Piotr Wierzchoń dzisiejszą audycję zrealizował, poprowadził Dariusz Turecki. Do usłyszenia.